Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Tom drugi. Rozdział pierwszy. Biesiadnicy. Rankiem 21 maja w domu na ulicy Helderskiej, gdzie Albert jeszcze w Rzymie wyznaczył był spotkanie hrabiemu Monte Cristo, służba uwijała się, aby młodzieniec wystąpił z honorem. Albert zajmował pawilon w rogu obszernego dziedzińca naprzeciwko mieszkań dla służby. Tylko dwa okna pawilonu wychodziły na ulicę. Trzy były od dziedzińca, dwa od ogrodu. Między dziedzińcem a ogrodem wznosił się szpetny, bo wybudowany w stylu cesarstwa, okazały i modny pałac hrabiostwa de Morcerf. Posesję tę odgradzał na całą jej szerokość od ulicy potężny mur ozdobiony w równych odstępach wazami z roślinnością. W środku zaś, rozdzielony kratą o złoconych włóczniach, była to brama paradna. Furtki przylepionej jakby do domku oddźwiernego używała służba albo i państwo, jeśli wychodzili pieszo. Pawilon przeznaczony na mieszkanie dla Alberta był jawnym dowodem subtelnej troskliwości matki, która nie chcąc rozstawać się z synem, rozumiała jednak, iż młodzieniec w jego wieku potrzebuje całkowitej swobody. Z drugiej zaś strony dostrzegało się, powiedzieć to musimy, mądry egoizm młodzieńca rozkochanego w życiu niczym nieskrępowanym i leniwym, jakie chłopak z dobrego domu wiedzie w swojej złoconej klatce. Przez dwa okna od ulicy Albert mógł obserwować, co się dzieje na świecie. Widok taki jest niezbędny dla młodzieńca, który lubi, żeby ten i ów pojawił się co i raz na horyzoncie, choćby nawet ulicznym. Następnie, jeśli coś zaobserwował, a rezultat obserwacji zdawał się zasługiwać na głębsze badania, Albert mógł, aby oddać się poszukiwaniom, wyjść furtką podobną do tej, którą wskazaliśmy przy domku oddźwiernego, a wartą szczególniejszej wzmianki. Była to furteczka niby zapomniana przez wszystkich już w dniu, kiedy dom zbudowano. Furteczka, o której powiedziałbyś, że nikt nigdy jej nie przestąpi. Taka była niepozorna i zakurzona, ale zamki i zawiasy miała starannie naoliwione, co świadczyło, iż otwierano ją często i w tajemniczych celach. Chytra ta furteczka robiła konkurencję dwóm innym wejściom, a kpiła sobie z czujności i władzy oddźwiernego, otwierając się niby słynne wrota jaskini z tysiąca i jednej nocy, niby zaklęty sezam Alibaby. Jeśli ktoś wymówił kabalistyczne słowa albo zastukał w sposób umówiony, słowa te musiał wymawiać głos nadzwyczaj melodyjny, stukać musiały paluszki najdelikatniejsze pod słońcem. Na końcu szerokiego i cichego korytarza, dokąd wchodziło się przez ową furteczkę, a będącego przedsionkiem widniały po prawej drzwi do jadalni Alberta z oknami na dziedziniec, a po lewej do saloniku z oknami na ogród. Kępy krzewów, pnącze, rozpięte w wachlarz naprzeciw okien, zasłaniały od podwórza i od ogrodu wnętrze tych dwóch pokoi, jedynych na parterze, przed niedyskretnymi spojrzeniami. Na pierwszym piętrze takież dwa pokoje i jeszcze jeden nad przedsionkiem. Były to salon, sypialnia i buduar. W salonie dolnym, wysłanym poduszkami algierskimi, mieściła się palarnia. Buduar sąsiadował z sypialnią i miał ponadto drzwi sekretne wychodzące na schody. Widzimy, że przedsięwzięto wszelkie środki ostrożności. Nad pierwszym piętrem królowała pracownia, ogromna, ponieważ wyburzono tu ściany wewnętrzne i przepierzenia. Pandemonium, gdzie artysta ubiegał się o lepsze z dandysem. Znaleźlibyście tutaj, a było ich mnóstwo, wszelkie widome ślady fantazji Alberta. Rożki, skrzypce, altówki i flety, cała orkiestra, gdyż Albert przez krótki czas gustował w muzyce. Nie było to jednak upodobanie, lecz kaprys. Sztalugi, palety, farby, bo po zachceniach muzycznych przyszła kolej na pretensje do malarstwa. Wreszcie florety, szpady, rękawice bokserskie i laski wszelkiego rodzaju, gdyż wierny tradycjom ówczesnych złotych młodzieńców, Albert uprawiał z wiele większą wytrwałością, niż okazał to przy muzyce i malarstwie, trzy sztuki dopełniające edukacji męskiej, to znaczy fechtunek, boks i walkę na kije. A w opisanym pomieszczeniu, przystosowanym do ćwiczeń cielesnych, brał lekcje od Griziera, Cuxa i Karola Lecour. Umeblowanie tej szacownej sali stanowiły skrzynie z czasów Franciszka I, pełne porcelany chińskiej, waz japońskich, fajansów Lucca della Robi i półmisów Bernarda Palissy. Antyczne fotele, w których siadali może Henryk IV albo Sully, Ludwik XIII albo Richelieu. Dwa bowiem z nich ozdobione rzeźbionymi herbami, na lazurowym tle trzy lilie burbońskie, a nad nimi królewska korona, pochodziły, jeśli nie z lamusów Luwru, to na pewno z jednego z królewskich zamków. Na tych fotelach barwy surowej i ciemnej leżały w nieładzie bogate i pstre tkaniny, ubarwione słońcem Persji lub też arcydzieła kobiet z Kalkuty czy z Chandernagoru. Nie wiadomo, co tutaj robiły te tkaniny. Czekały, radując oko, przeznaczenia, którego nie znał sam ich właściciel, a czekając rozświetlały pokoje złotawym i jedwabistym lśnieniem. Na honorowym miejscu pysznił się fortepian z różanego drzewa, dzieło Rollera i Blancheta. Fortepian ów, pasujący rozmiarami do naszych liliputcich salonów, taił jednak w ciasnym i dźwięcznym pudle całą orkiestrę, a uginał się pod stosami arcydzieł Beethovena, Webera, Haydna, Mozarta, Porpory i Gretriego. Poza tym wszędzie, pod ścianami, nad drzwiami, na suficie, szpady, sztylety, krysy, maczugi, topory, zbroje złocone, damasceńskie, inkrustowane, zielniki i rzadkie minerały, ptaki wypchane, otwierające do nieruchomego lotu purpurowe skrzydła i dzioby, których już nigdy nie miały zamknąć. Oczywiście Albert najbardziej tu przebywać lubił. Ale w dzień spotkania młodzieniec nasz w wykwintnym negliżu zainstalował się, aby wydawać rozkazy w saloniku na parterze. Tu na stole otoczonym sofą szeroką i miękką widniały wszelkie gatunki tytoniu, od jasnożółtego petersburskiego do czarnego synajskiego, poprzez Maryland, Puerto Rico i Latakie, złocąc się w fajansowych naczyniach o spękanej polewie, za jakimi przepadają Holendrzy. Obok, w szkatułach z aromatycznego drzewa, leżały uszykowane wedle wielkości i odmiany cygara, puros, regalia, hawańskie i manilskie. Na koniec w szafie otwartej na oścież oglądać mogłeś kolekcję fajek, niemieckie, tureckie, o ustnikach z bursztynu, ozdobione koralem, nargile, inkrustowane złotem i o długich cybuchach safianowych, zwiniętych niby węże. Wszystko to czekało na zachcenie albo kaprys palacza. Albert sam czuwał, jak uładzono, a raczej rozkładano w artystycznym nieładzie te przybory, które biesiadnik współczesny, wypiwszy kawę, kontemplować lubi poprzez obłoki dymu, co wydobywając się z ust ulatuje pod sufit długimi, kapryśnymi spiralami. Za kwadrans 10 wszedł lokaj. Był to stajenny, 15-letni imieniem John, mówiący jedynie po angielsku. Innego sługi Albert nie trzymał. Miał oczywiście zawsze do dyspozycji kucharza pałacowego, a w nadzwyczajnych okazjach ojciec oddawał mu na usługi swojego strzelca. Lokaj ów, cieszący się absolutnym zaufaniem młodego pana, położył właśnie na stole plik gazet. Albertowi zaś wręczył paczkę listów. Spojrzawszy z roztargnieniem na tę korespondencję rozmaitego rodzaju, Albert wybrał dwie perfumowane koperty, na których widniały litery kreślone delikatną ręką. Rozpieczętował je, a listy przeczytał z niejaką uwagą. — Jaką drogą nadeszły te listy? — zapytał. — Jeden pocztą, a drugi przyniósł mi lokaj pani Danglars. — Każ powiedzieć pani Danglars, że przyjmuję miejsce w jej loży. — Zaczekaj, zaczekaj. Wstąpisz później do Róży i zawiadomisz ją, że skorzystam z zaproszenia. Przyjdę do niej na kolację po operze. Dostarczysz tam 6 butelek wyborowego wina, cypryjskie Malaga i Xeres, a także beczułkę ostry kostęckich. Weźmiesz je od Borela, tylko nie zapomnij powiedzieć, że to dla mnie. O której jaśnie pan każe podać do stołu? A teraz która godzina? Za kwadrans 10. Punktualnie o 10:30. Debris może będzie musiał iść do biura, a zresztą Albert zajrzał do notatnika. Na tę właśnie godzinę zaprosiłem hrabiego, 21 maja, 10:30 rano, i chociaż nie bardzo jakoś w tę jego obietnicę wierzę, chcę być akuratny. Aha, nie wiesz przypadkiem, czy pani hrabina już wstała? Jeśli pan hrabia sobie życzy, dowiem się. Dobrze, i poproś, żeby przysłała mi trochę likierów, bo mój kredensik już niepełny. Oznajmisz pani hrabinie, że będę miał zaszczyt odwiedzić ją około 3:00 i że pytam, czy pozwoli, bym przedstawił jej kogoś. Lokaj wyszedł. Albert rzucił się na sofę, rozdarł opaski paru dzienników, spojrzał na program spektakli, skrzywił się, tego bowiem dnia dawano operę, a nie balet. Jął szukać na próżno w ogłoszeniach perfumiarzy pasty do zębów, którą mu zachwalano i ciskając precz jedną po drugiej najpopularniejsze gazety paryskie, ziewał na całe gardło. Doprawdy te gazety robią się coraz nudniejsze, mruczał.